Chwała niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Jesteśmy Mu wdzięczni, że darował nam jeszcze jeden dzień łaski, abyśmy mogli się zgromadzić dla chwały Jego imienia jako zbór. Chciałbym dzisiaj, abyśmy otworzyli sobie list do Efezjan. 4 rozdział. Strona 1264. I będziemy czytać od 17 wiersza do końca rozdziału. 4 rozdział od 17 wiersza do końca. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Mający przyćmiony umysł, dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, a odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie. A niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Będziemy się modlić. Dziękujemy Ci, kochany Ojcze, za ten czas łaski i za ten niedzielny poranek, że możemy się zgromadzić u Twoich stóp, Panie, wyciszyć i słuchać Twojego słowa. Jesteśmy Ci wdzięczni przede wszystkim za Pana Jezusa, że On umarł i zmartwychwstał, że On tą śmiercią wyjednał dla nas zbawienie. I dzisiaj jako zbawieni ludzie stoimy przed Twoim obliczem. Prosimy Ciebie, Panie, abyś pobłogosławił dzisiaj to święte słowo, abyś otworzył nasze uszy, abyś, Panie, otworzył drzwi naszego serca, abyśmy mogli to słowo wprowadzić w czyn. Bo wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Twoje słowo, Panie. Ale samo słuchanie, a nie czynienie tego, co jest powiedziane, też nic nam nie pomoże. Dlatego prosimy, błogosław ten czas, błogosław każdego brata, każdą siostrę, każdego przyjaciela, słuchacza, wszystkich tych, którzy jeszcze, Panie, nie otworzyli Twoich serc. Panie, zmieniaj nas, kształtuj, koryguj nasze błędy, naszego życia, Panie, abyśmy mogli się Tobie podobać każdego dnia i być coraz bliżej Ciebie. Prosimy o Twoje błogosławieństwo. Przemawiaj do nas w mocy Twego Świętego Ducha. Panie, spraw, abym nie mówił niczego, co nie jest zgodne z prawdą. Niech Tobie się wznosi chwała i dziękczynienie w imieniu Pana Jezusa. Amen. Lubię ten list do Efezjan, bo to jest taki praktyczny chrześcijanin. Krótko i zwięźle i na temat powiedziane wszystkie rady, które tak potrzebne nam są do życia. Ale ten list tak naprawdę możemy podzielić jakby na dwie części. Pierwsza część zawiera teorię, czyli doktrynę, naukę, a druga jest częścią praktyczną. Niektórzy mówią, po co mi teoria, wystarczy praktyka. Ale to nie sprawdza się w każdym przypadku. Dlatego, że teoria z praktyką idzie w parze. Najlepszym przykładem tego jest kurs prawa jazdy. Na pewno wielu z nas ma prawo jazdy i przechodziliście taki kurs. Można naprawdę wspaniale umieć prowadzić jakiś pojazd. Można być świetnym kierowcą samochodu, ale jeżeli nie znamy przepisów ruchu drogowego, to nic nam to nie pomoże. Dlatego, że będziemy powodować wypadki. I podobnie jest w tym liście. Najpierw wskazówki teoretyczne. Pierwsze trzy rozdziały mówią o teorii. Kolejne trzy mówią o zastosowaniu praktycznym tego w naszym życiu. Potrzebujemy tych wskazówek, kochani. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że dzisiaj jesteśmy w stanie wojny. Nasze życie to ciągła walka z przeciwnościami i ten list nam o tym przypomina. O tym czytamy pod sam koniec, w szóstym rozdziale. Dla przypomnienia tylko przeczytam. Jest powiedziane, przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ale ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Zapewne znamy ten fragment bardzo dobrze. I dalej jest powiedziane o tej zbroi, abyśmy włożyli pancerz, tarczę wiary, przyłbicę, a na końcu jest powiedziane i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. I dzisiaj mamy ten przywilej, że mamy przed sobą ten miecz ducha, którym możemy zwalczać przeciwnika. Bez tego miecza i zbroi nie wytrzymamy ataku przeciwnika, nie odniesiemy zwycięstwa. A Pan nas wyposażył, tylko musimy chcieć i umieć z tego skorzystać w codziennym naszym życiu. I dzisiaj, jak pewnie się może zorientowaliście już, będziemy chcieli sobie powiedzieć coś o tej naszej codzienności. Wiemy, że Bóg uczynił nas narodem wybranym, prawda? Powołał nas jako swoje dzieci, abyśmy byli Jego własnością. Początek listu do Efezjan 1:3 jest powiedziane, że ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Wybrał nas przed założeniem świata, przeznaczył do synostwa, odkupił, odpuścił grzechy i zapieczętował swoim Duchem Świętym na wieki. Tak nas bardzo umiłował. List do Efezjan 2:8, na pewno wszyscy znamy ten fragment, który mówi, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Okazał nam wielką swoją łaskę. Dzięki tej łasce staliśmy się nowymi ludźmi. Dzięki łasce i Bożemu miłosierdziu jesteśmy nowymi ludźmi w Chrystusie. To nie znaczy, że mamy usiąść teraz na laurach i nic nie robić. To nie tak. Teraz czekają nas nowe zadania do wykonania, o których czytamy w tym słowie jako nowi ludzie. Mamy nowe zadania. W liście do Koryntian 5:17, w drugim liście do Koryntian czytamy, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło bezpowrotnie. Nowym jest stworzeniem w Chrystusie. I dlatego z Bożą pomocą i przy wsparciu Ducha Świętego mamy zewlekać siebie starego człowieka. Wszystko to, co w naszym życiu nas obciążało przed Bogiem, mamy porzucić, a oblec się w nowego, który jest stworzony przez Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy, jak czytaliśmy. Ta sprawiedliwość jest względem braci i sióstr i bliźniego, a świętość prawdy jest dla Boga. Już nie chodzimy w obłudzie, ale w prawdzie. Będąc w Chrystusie, mamy dążyć do jedności. Na tym polega zadanie wierzących ludzi, prawdziwych chrześcijan, idących za Chrystusem. Mamy dążyć do jedności, mimo różnic, które nas dzielą. Mamy dążyć do czystości życia, do którego wzbudził nas Pan. Jest powiedziane w drugim rozdziale tego listu, że zostaliście ożywieni w Chrystusie. Już nie jesteście martwi w swoich grzechach. Zostaliśmy już ożywieni. Już nie umieramy w swoich grzechach. a w Nim możemy wszystko. Nie jesteśmy zdani na własne siły. Tak jakby może nam się wydawało, jak to było w naszym starym życiu, że tylko my sami i my sami. Ale będąc w Chrystusie, nie jesteś sam, bo jest Pan, który nam dopomoże we wszystkim, tylko musimy Mu zaufać całym sercem. Ale jest pytanie, czy ufamy Panu? Dzisiaj. Czy ufasz Panu całym swoim sercem? Dzisiejszy tekst mówi nam, co teraz mamy robić. Najpierw apostoł Paweł w pierwszych trzech wierszach, 17, 18 i 19, napomina nas, abyśmy już nie postępowali więcej, jak poganie postępują. Pismo Święte uczy nas, że poganie to ludzie duchowo umarli dla Boga. Nie możemy się na nich wzorować, bo oni nie mogą nam niczego dobrego przekazać. Nie są w stanie podjąć właściwych, świadomych decyzji. My, będąc zbudzeni do życia w Chrystusie, jesteśmy wręcz zobowiązani podejmować słuszne decyzje. Właściwe decyzje przed Bogiem. Paweł w naszym liście ukazuje, na czym polega różnica między zbawionymi i niezbawionymi ludźmi. Zauważyliście to już? Przede wszystkim na myśleniu. Apostoł Paweł kładzie ogromny nacisk na myślenie. Wymienia to w 23 wierszu. I odnówcie się w duchu umysłu waszego. Mamy odnowiony umysł. Nie myślimy już tak, jak myśleliśmy do tej pory. Wszyscy wiemy, że zbawienie rozpoczyna się od upamiętania człowieka, czyli od zmiany myślenia, odwrócenia się od tego, co dotychczas myślałem czy myślałam, a zwrócenia się ku Jezusowi Chrystusowi. Na tym polega upamiętanie. Odwracamy się od tego, co dotychczas było ważne w naszym życiu, a zwracamy się ku Jezusowi Chrystusowi, który staje się najważniejszą postacią naszego życia. Wtedy zmieniają się nasze wartości, nasze cele, kierunek naszego życia, sposób naszego życia. Cała nasza postawa i postępowanie zmienia się, ale nie dlatego, że jesteśmy tacy mądrzy, ale dlatego, że mamy Chrystusa. My sami nic nie możemy uczynić. Zatem jeśli się upamiętaliśmy, nie postępujmy, jak poganie postępują. 17 wiersz, przechodzę do słowa. Mówi tak, tak więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują, w próżności umysłu swego. Apostoł Paweł uprasza, więc wręcz błaga, nalega, abyśmy już nie postępowali tak jak poganie, w próżności umysłu. Mamy odnowiony umysł, powiedzieliśmy sobie przed chwilą. Jesteśmy odnowieni w duchu naszego umysłu. Próżny umysł to nie jest umysł odnowiony. Próżny umysł to pusty, nudny umysł, który nie ma celu. Kiedy byłem w wojsku, to było takie powiedzenie bardzo modne, nie wiem, czy jest do dzisiaj, a wtedy było inne wojsko, że żołnierz nie może się nudzić. Nie może być próżny, bo przychodzą mu do głowy głupie pomysły. Tak, i powiem wam, że to się sprawdzało, dlatego że kiedy żołnierze nie mieli żadnych zajęć konkretnych, no to faktycznie najwięcej głupot wtedy robili i było najwięcej nieszczęśliwych, niepotrzebnych wypadków. Ale tak samo jest w naszym życiu. Nie możemy się nudzić, nie możemy być próżnymi. Musimy mieć cel, bo pustka doprowadza do tego, że przychodzą nam różne głupie pomysły do głowy i robimy głupie rzeczy. Brak boskiego zrozumienia człowieka powoduje zaburzone, racjonalne myślenie i prowadzi do próżnego, daremnego życia przed Bogiem. Życia bez celu. A my mamy cel. Naszym celem jest sprawować nasze zbawienie. To jest cel naszego życia. W 18 wierszu Czytamy, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość ich serca. Tu jest jeszcze gorzej. Apostoł Paweł mówi o przyćmionym umyśle, zamroczonym umyśle, odseperowanym zupełnie od Boga, w sensie duchowym. Duchowe oczy są zamknięte, nie dostrzegają Bożego światła Ewangelii. Taki człowiek ignoruje Boże prawo i nie odpowiada na Boże wezwania. To jest zły stan człowieka. Wspomnijmy przykład Faraona za czasów Mojżesza. Pamiętacie? Jakie Pan Bóg cuda czynił? Jakie rzeczy miały miejsce? Ale Faraon zachował się tak, jakby ich nie dostrzegał. Jego serce było z kamienia, a oczy przyciemnione, zaćmione, zamroczone. I dzisiaj są ludzie, którzy patrzą, a nie widzą. I słuchają, a nie słyszą. I nic do nich nie dociera. Ich serce jest jak kamień i nie reagują na Boży głos. Są zaślepieni i ciemnota nie pozwala im zobaczyć duchowych rzeczy. Ale w 19 wierszu apostoł Paweł mówi chyba o najgorszym stanie umysłu człowieka. Kiedy mówi, mając przytępiony umysł, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Umysł przytępiony to umysł, który grzeszy bez opamiętania, który nie ma skrupułów w czynieniu zła, pozbawiony uczuć, które by go wzruszały na jakąkolwiek krzywdę. Ulega wszelkiej niemoralności, zmysłowości, seksualności i chciwości. Tacy ludzie są zdeprawowani i notorycznie odwracają się od Boga. Taka postawa to całkowity upadek człowieka. Apostoł Paweł mówi, tak nie postępujcie. Nie postępujcie, jak poganie postępują. Umysł próżny, przyćmiony i przytępiony. Co takiego złego dzieje się z umysłem ludzi niezbawionych, że taka jest ich postawa? Myślę, że odpowiedź możemy znaleźć w liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale, od 21 do 25 wiersza. Przeczytam te kilka wierszy. Dlatego nie poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczenili w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Widzimy, co się stało? Dlaczego taka postawa? W jednym zdaniu można to powiedzieć tak. Poznali Boga, ale chcieli Go zgłębić według własnej mądrości, odrzucając Bożą mądrość, co spowodowało ich stan jeszcze gorszym. Mądrość ludzka zaprowadzi człowieka na manowce, ale mądrość Boża prowadzi nam na właściwą drogę, jeżeli ją przyjmiemy do swojego serca. Ale nie chodzi tylko o ludzi niewierzących, bo my także jesteśmy w niebezpieczeństwie niezagłębiania się w Bożą mądrość. My wierzący ludzie. Nie chcemy się dzisiaj zagłębiać w Bożą mądrość. Diabeł robi wszystko, aby nas odciągnąć, aby nas zniechęcić do wydobywania najlepszych pokładów Bożej mądrości. Wydaje nam się, że wystarczy, jak będziemy się ślizgać po powierzchni. To wystarczy nam już. Wszystko wiemy. Nie potrzebujemy więcej, ale to jest nieprawda. Diabeł chce, żeby tak było. Ale my mamy dążyć do wydobywania jak najwspanialszych pokładów, jak największych skarbów mądrości z Bożego Słowa. Czasem diabłu się to udaje. I to jest bardzo przykre i bolesne. Ale w 20 wierszu apostoł Paweł mówi: ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Uczyć się Chrystusa to znaczy mieć z Nim osobistą więź. Możesz uczyć się o Chrystusie, możesz dużo wiedzieć o Chrystusie, o Jego życiu na ziemi, możesz dużo wiedzieć o historii Jego czasów, kiedy był na ziemi, ale uczyć się o Chrystusie, a uczyć się Chrystusa to są zupełnie dwie różne rzeczy. Dam taki przykład. To jest tak jak w naszych małżeństwach. Każdego dnia uczymy się nawzajem. Mąż żony, a żona męża. Wiecie dlaczego? Bo przebywamy z sobą. Każdego dnia przebywamy z sobą i uczymy się siebie nawzajem. I tak możemy się uczyć Chrystusa. Jeżeli każdego dnia przebywasz z Chrystusem, będziesz się Go uczył. Ale ktoś może powiedzieć, jak mogę się uczyć Chrystusa, przebywając z Nim? Uczyć się Chrystusa możemy dzięki Bożemu Słowu. Poprzez czytanie i zagłębianie się w Jego prawdę. Bo ono uczy nas wszelkich prawd, które potrzebne są nam do życia. Ono uczy nas o Bogu, o człowieku, o historii, o życiu, o relacjach. Uczy nas o niebie, o piekle i o sądzie. O wszystkim, co tak naprawdę jest ważne dla nas w życiu. To tylko Boże Słowo może nas nauczyć, nic więcej. W Ewangelii Jana 5:24 Pan Jezus powiedział: powiadam wam, kto słucha mego słowa i wierzy w nie, ma żywot wieczny. Ale kto nie słucha i nie wierzy, nie ujrzy żywota. Chrystus jest tym słowem prawdy. Jest powiedziane tutaj w 21 wierszu, że On jest tą prawdą. Prawda jest w Jezusie Chrystusie. On przyszedł na ziemię jako Słowo. Odchodząc zostawił nam to Słowo, a więc ma z nami ciągłą więź przez to Słowo. I przyjdzie powtórnie. I wiecie, jakie będzie Jego imię? Słowo Boże. W objawieniu 19 jest powiedziane: i widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. Pan Jezus powiedział w Ewangelii na innym miejscu: nie przyszedłem was sądzić, ale was zbawić. Przyniosłem wam słowo, które was osądzi. Kiedy przyjmujemy Słowo Boże, będziemy zbawieni. Ale kiedy odrzucamy, to sami siebie osądzamy, bo nie przyjęliśmy Bożego Świętego Słowa. Nie przyszedłem was sądzić, przyniosłem wam słowo i ono was osądzi. Czy chcemy przyjmować dzisiaj Boże Słowo? Czy chcemy mieć tą społeczność, tą więź z Chrystusem? Czy chcemy się dzisiaj uczyć Jezusa Chrystusa? Jeśli chcesz być zbawiony, musisz to czynić. Jeśli jesteś w Chrystusie, czy jesteśmy w Chrystusie, zostaliśmy pouczeni i zawierzyliśmy Jemu, Jego Słowu, to zostaliśmy także odnowieni w Jego mocy, którą jest Duch Święty w naszym życiu. Przemienieni. Ona zmieniła naszą pozycję przed Bogiem. Naszą postawę. Zmienił się nasz sposób myślenia, naszego postępowania, dlatego że mamy nowe duchowe zdolności w Chrystusie. W 22 wierszu, dlatego apostoł Paweł mówi: musimy zewlec z siebie starego człowieka, wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. Mamy zedrzeć siebie splugawione grzechem i wszelką nieczystością stare nasze szaty. Znoszone, nieużyteczne, pod wpływem których żyliśmy tylko złudzeniami. A obleć się w nowego człowieka, 24 wiersz mówi, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości. A przywdziać nowe i czyste szaty stworzone przez Boga na Jego podobieństwo. Zewlec to, co stare, brudne, ciężkie, a przywdziać nowe, czyste, piękne, w których możemy się Bogu podobać. Nowo zbawiony człowiek myśli nowymi kategoriami, bo zbawienie to proces myślowy. Dokonuje się na poziomie naszego umysłu to zbawienie. To, co już czytałem wcześniej, 23 wiersz, jest częścią wiersza z listu do Rzymian, 12 rozdział, 2 wiersz. Odnówcie się w duchu umysłu waszego, a wtedy poznacie, co jest miłe, dobre i doskonałe i co jest wolą Bożą w waszym życiu. Tylko przez odnowienie naszego myślenia możemy to poznać i zrozumieć. W inny sposób nie da rady. Jeśli w starym chodzimy, nie jest to możliwe, ale w nowym wszystko odkryjemy. Już nie myślimy jak kiedyś, jako nowe stworzenia w nowych szatach, ale mamy zupełnie nowe zdolności w ocenianiu wszystkiego. I apostoł Paweł pokazuje nam te rzeczy, które poprzednio nami władały w starym życiu, ale teraz nie powinny nad nami panować. I od 25 wiersza mamy kilka praktycznych przykładów. 25 wiersz mówi: przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Dotykamy bardzo ważnych rzeczy teraz. Kłamstwo. Kłamstwo to świadome wprowadzenie kogoś w błąd. Inaczej mówiąc, mówienie nieprawdy. W liście do Rzymian, 3 rozdział, 4 wiersz jest powiedziane: wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą. A jeśli Słowo Boże mówi, że każdy jest kłamcą, to znaczy, że każdy człowiek żyjący na ziemi skłamał chociaż raz. Każdy z nas też chociaż raz w życiu skłamał. Mamy unikać w naszym życiu kłamstwa każdego rodzaju, bez względu na okoliczności, w jakich jest wypowiadane. Czasem człowiek myśli, że drobne kłamstwo nikomu nie zaszkodzi, prawda? Czasem sobie tak myślimy. No co tam, drobne kłamstewko, nie ma znaczenia. Ale jesteśmy w głębokim błędzie, kochani. Bo czy to jest drobne, małe, czy duże, czy nawet półprawdy. Czasem uważamy, że półprawdy wystarczy, ale nie. To wszystko jest jedno wielkie kłamstwo. Nie ma półprawdy, jest całe kłamstwo. Czasem ktoś mówi: nie dało się inaczej załatwić. Musiałem skłamać, bo nie było innej możliwości. I skłamałem. A kochani, nawet najdoskonalsze kłamstwo jest ohydą dla Boga od najbardziej brutalnej prawdy. Najdoskonalsze kłamstwo nie jest widziane dobrze w oczach Boga jak brutalna prawda. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ojcem kłamstwa jest diabeł. On od początku kłamie. On stworzył kłamstwo. Przez jego kłamstwo upadła pierwsza para ludzka. I on dalej jest zainteresowany tym, aby kłamać. I jeżeli my dzisiaj kłamiemy, to jesteśmy dziećmi diabelskimi, bo on jest ojcem kłamstwa. Naszym ojcem jest Bóg prawdy, nie kłamstwa. Jeśli dzisiaj kłamiemy, jesteśmy dziećmi diabelskimi. A przecież my pragniemy być dziećmi Bożymi, prawda? Jeśli skłaniamy się do kłamstwa, nikomu tym nie pomożemy, pamiętajmy. Będziemy też dobrymi narzędziami w rękach Boga, jeśli nie będziemy kłamać. Bo Jego dzieło polega na prawdzie, nie na kłamstwie. Mało tego, przecież jesteśmy członkami jedni drugich. Nie możemy nawzajem siebie okłamywać. Jak się możemy okłamywać? Sami siebie? Jeżeli okłamujemy się nawzajem, to cierpi na tym nasza społeczność. Nasze ciało tutaj, nasz zbór. Bóg nie da nam swojego błogosławieństwa. W liście do Kolosan, bardzo podobnym do tego, 3:9-10 jest powiedziane: nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego. A przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Widzicie? Nie okłamujmy się nawzajem. Nie czyńmy tego, bo Panu Bogu się to nie podoba. Mamy wszystko czynić na obraz Jezusa Chrystusa. A w Jego ustach nigdy nie pojawiło się kłamstwo. Chcecie być podobni do Jezusa Chrystusa? Chcemy, prawda? Czyńmy tak samo. Kolejny wiersz mówi: gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Ktoś kiedyś powiedział: można się gniewać? Wierzący człowiek może się gniewać? Jest powiedziane: gniewajcie się, lecz nie grzeście. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Wierzący człowiek może ulec gniewowi. Bo gniew w odróżnieniu od kłamstwa bywa dobry i zły. Kłamstwo zawsze jest złe. A gniew bywa dobry i zły. Jednak pomiędzy dobrym i złym jest bardzo cienka granica, której nie wolno nam przekroczyć. Czytamy, że Pan Bóg gniewał się na ludzi bezbożnych i odstępczych w Starym Testamencie. Czytamy, że Pan Jezus, kiedy wszedł do świątyni i zobaczył, co z niej uczyniono, rozgniewał się strasznie i powiedział: uczyniliście jaskinię zbójców z domu ojca mego. Czytamy o Mojżeszu, który, kiedy zobaczył schodząc z góry z kamiennymi tablicami swój lud uprawiający bałwochwalstwo, rozgniewał się i potrzaskał te tablice. Czasem rodzice muszą okazać gniew względem dzieci albo brat czy siostra względem współbrata lub siostry, którego widzimy w upadku albo grzechu, bo widzimy, że on nie dostrzega swoich błędów. Tak jak było na przykład z Dawidem, pamiętacie? Kiedy grzeszył z Batrzebą, z Uriaszem i przyszedł do niego prorok Natan i napomniał go, bo Dawid nie widział tego swojego grzechu. I taki gniew, kiedy kogoś napominamy, musimy czasem użyć takiego głosu rozgniewanego, jest gniewem dobrym, gniewem słusznym. Ale jak już powiedziałem, ta granica jest bardzo delikatna i nie wolno nam jej przekroczyć między gniewem dobrym a złym. Gniew dobry jest też zawsze usprawiedliwiony przed Bogiem, ale zły gniew nie jest usprawiedliwiony. Jakub w swoim liście 1:20 mówi: bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Człowiek, który jest rozgniewany, nie będzie czynił sprawiedliwości w swoim życiu. Rozgniewany takim wrogim gniewem, taką złością. Nie możemy w każdym razie pielęgnować takiego gniewu. Jest powiedziane: niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. A więc ten przykład nam wyraźnie mówi, że jeden dzień to jest już dużo. Ale w każdym razie jak najkrócej niech on trwa. Tak jak dzieci, wiecie, kiedy się bawią razem i się pogniewają na siebie i za jakiś czas już potrafią się pojednać i z powrotem przychodzą do tej zabawy i wspólnie się bawią. Tak powinniśmy z sobą postępować. W takiej prostocie, ale to najlepiej łagodzi nasz gniew. 27 wiersz nas ostrzega: nie dawajcie diabłu przystępu. Wiecie, te dwa grzechy najczęściej chyba pojawiają się w naszym życiu i dlatego apostoł Paweł nie przez przypadek umieścił je na początku tutaj tej całej listy, którą chcemy omówić. Często one pojawiają się w naszym życiu jakby automatycznie. Czynimy je tak jakby z automatu, nie zastanawiając się nad tym, co robimy. Dopiero później przychodzi refleksja, co zrobiliśmy, kiedy widzimy skutek działania tych grzechów. Nie jest tak czasami? Jesteśmy skorzy do kłamstwa, jesteśmy porywczy do gniewu, bo taka jest nasza natura. Ale to nie jest usprawiedliwienie, bo w Chrystusie jesteśmy nowymi stworzeniami i On jest tym, który powinien nas wyciszać, który powinien hamować w nas te zapędy. Czy nie jest tak czasami? Jeżeli tak jest, musimy zrobić wszystko, aby jak najszybciej wyznać je Bogu i nie trwać w nich. Dlatego Paweł daje ostrzeżenie. Jeśli będziemy trwali w tych grzechach, diabeł będzie miał do nas przystęp, a wiemy, że on chodzi wokół nas jako lew ryczący i nigdy nie rezygnuje. I patrzy, kiedy by nas pochłonąć i kiedy wyczuje taką słabość człowieka, że trwa w grzechu, wtedy na pewno zaatakuje. I przyplącze się do nas jeszcze więcej złych rzeczy, które na pewno nie chcielibyśmy, aby się pojawiły. Dlatego musimy być bardzo czujni. Kolejny wiersz, 28, mówi: kradzież. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać. Kiedyś na jednej takiej domowej społeczności ktoś mi opowiadał. Przyszła taka osoba i właśnie czytali ten fragment bodajże i czytają, kto kradnie, a ona mówi: to u was też kradną? Wierzący też kradną? No prawda? Dziwne to było dla niej. Ale to nie jest tutaj napisane bez powodu. To nie jest tylko list do Efezjan. To jest list do zborów Bydgoszczy, to jest list do każdego innego zboru w naszym kraju czy na całym obliczu ziemi. To jest słowo do każdego zboru i do każdego człowieka. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać ubogim. Kradzież to przywłaszczenie sobie cudzych własności, rzeczy, które do nas nie należą. Mamy przyobleć się w żmudną pracę, wytężoną pracę, która przyniesie nam korzyści i zyski. Kradzież nie może mieć miejsca w życiu chrześcijanina. Tylko ciężka, wytrwała praca pozwoli nam zdobywać użyteczne dobra na utrzymanie naszej rodziny, bo przecież musimy utrzymać się z czegoś. A też taka postawa ofiarnej pracy przynosi chwałę Bogu. W liście do Tesaloniczan, w drugim liście do Tesaloniczan, 3:10 jest powiedziane: kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Jeżeli ktoś nie chce pracować, to niech też nie je. Po to nam Pan Bóg dał zdrowie, siły i ręce do pracy, abyśmy zapracowali na własne utrzymanie, abyśmy zapracowali na to, co później chcemy spożyć. Chrześcijanin nie może żyć na czyjeś konto. Nie powinien wykorzystywać żadnej sytuacji, jeśli się nawet nadarzy, żadnej sytuacji, aby coś ukraść, aby coś sobie przywłaszczyć, co do niego nie należy. A tu jest powiedziane, a jeszcze powinien tak pracować i żyć, aby pomagać potrzebującemu. To jest właściwa postawa i dobre świadectwo. Czy jesteśmy gotowi pomagać potrzebującym? Czy pomagamy potrzebującym dzisiaj? Czy to słowo wprowadzamy w czyn w naszym życiu jako wierzący ludzie? Dobrą rzeczą jest sobie pomagać. Musimy nad tym pomyśleć. 29 wiersz mówi, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. W nowym przekładzie Biblii z ubiegłego roku, tej tak zwanej zarębówce, jest powiedziane, niech żadne zepsute słowo nie wychodzi z ust waszych. Bardziej dobitnie, zepsute słowo. Co się psuje? Mięso. Warzywa, owoce psują się. A kiedy się psują, to zmienia się ich wygląd i wydają bardzo przykry zapach. Czyli zgnilizna. Nieprzyzwoite, zepsute słowo to zgnilizna, która nie powinna pojawić się na naszych ustach. Musimy zwracać na to uwagę. Słowo Boże nas poucza. W liście do Kolosan czytamy, mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą. Bo sól chroni przed zgnilizną. Sól zabezpiecza przed zepsuciem i nadaje smak. Pan Jezus powiedział, bądźcie solą ziemi w Ewangelii Mateusza w kazaniu na górze. Nie powołał nas do tego, abyśmy byli zgnilizną tej ziemi, ale solą tej ziemi. Abyśmy nadawali smak. Abyśmy zabezpieczali przed zepsuciem siebie i innych. Nowy człowiek, przyodziany w nowe szaty, mówi nowym językiem. Używa nowych słów. To już nie jest ta mowa, która była. W każdym razie nie powinna być, a jeżeli jest, to musimy to zmienić. Mowa nasza powinna być uprzejma, łagodna, pouczająca, zachęcająca, budująca drugiego człowieka. Nie możemy krzywdzić innych ludzi naszym językiem. My wiemy, do czego język ludzki jest zdolny. List Jakuba, 3 rozdział, mówi wyraźnie, do czego ten mały, krnąbrny członek naszego ciała jest zdolny i co może uczynić. Możemy ranić ludzkie serca językiem. Możemy zrujnować słowem życie drugiemu człowiekowi. Czasem nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale możemy zrujnować życie drugiemu człowiekowi złym słowem. A jako będący w Chrystusie, jak już sobie powiedzieliśmy, mamy przynosić błogosławieństwo tym, którzy nas słuchają, a nie przekleństwo. Błogosławieństwo. Takich słów mamy używać. 30 wiersz mówi, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Nie zasmucajcie Bożego Ducha. Zdajemy sobie czasem z tego sprawę, że jeżeli postępujemy tak, jak do tej pory sobie powiedzieliśmy, to zasmucamy Bożego Ducha Świętego. Bóg smuci się, kiedy Jego dzieci nie chcą zmienić swoich starych, grzesznych nawyków. Bóg smuci się, kiedy odmawiamy Bogu posłuszeństwa, kiedy odmawiamy posłuszeństwa Jego słowu, Jego przykazaniom. Pan Bóg się smuci. My tego nie widzimy, nie zdajemy sobie sprawy, nie bierzemy sobie tego do serca, ale tak jest. Musimy pamiętać, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego i ciągle przecież o tym mówimy. A świątynia Ducha Świętego ma być czysta, bo Duch Święty jest trzecią Bożą osobą. Już nie żyjemy sami dla siebie, ale żyjemy z Bogiem i dla Boga. A osoba Ducha Świętego jest tą, która nad nami czuwa, ale nic nie robi na siłę. Duch Święty ma takie cechy, jak Pan Bóg ma. Ma intelekt, ma uczucia, ma wolę, stawia się za nami, prowadzi nas, chwali Chrystusa i chce, abyśmy służyli Bogu. Postawił na nas swoją pieczęć na dzień odkupienia. Ta pieczęć jest gwarancją, do kogo należymy. Czy zdajemy sobie sprawę z tego? Czy to nas nie przekonuje, abyśmy Go nie zasmucali naszym życiem? Kiedy przyjdzie Pan Jezus po swój Kościół, to spojrzy, kto ma pieczęć Ducha na sobie. Jeżeli Duch będzie zasmucony, ta pieczęć nie będzie widoczna. Jeżeli Duch będzie przygnębiony albo uśpiony, to ta pieczęć nie będzie widoczna i nam będzie się wydawało, że jesteśmy Bożym dzieckiem. Ale poprzez to, że szaty starego człowieka będą nas jeszcze odziewały, Bóg nie dojrzy tej pieczęci, bo tylko w nowych szatach pieczęć jest widoczna na człowieku. Dlatego jest powiedziane, zewleczcie siebie starego człowieka, a przywdziejcie nowego. Czy chodzimy w nowych szatach? Już. Najwyższy czas, jeśli ktoś jeszcze nie zrzucił starego odzienia, aby przywdziać nowe szaty. 31 wiersz mówi, wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz ze wszelką złością. To jest trudne. Myślę, że konflikty i kłótnie, jakie często są między nami, powodują gorycz w sercu człowieka. To prowadzi do niechęci do siebie nawzajem. I pielęgnowanie tego grzechu goryczy nie powinno mieć miejsca w naszym życiu. Bo my mamy być jednością, jest powiedziane. My mamy trwać w jedności. I wszelkie jakieś budzące się nieporozumienia czy konflikty mamy łagodzić w miłości. Jeśli Bóg jest pośrodku nas, nie powinno być goryczy. W naszym sercu. Bo pielęgnowanie tego grzechu, raz jeszcze powtórzę, sprawia, że rozgoryczenie potrafi się rozszaleć w naszym sercu. A to może nas doprowadzić do eksplozji gniewu, a jak czytamy, ta gorycz ma wielu pomocników. Zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie. To wszystko się potrafi pojawić. I wtedy, kiedy jest eksplozja tego gniewu, sytuacja staje się nie do opanowania. Takie rzeczy nie powinny mieć między nami miejsca. Powinniśmy unikać tego grzechu, walczyć z nim, bo on jest symbolem, wiecie czego? On jest symbolem braku przebaczenia. Jeśli mamy w sercu gorycz, to znaczy, że nie rozprawiliśmy się jeszcze z naszą przeszłością. Że nie potrafimy sobie przebaczać, że nie potrafimy się pojednać. To jest przykre. Takie coś nie powinno mieć miejsca, bo jesteśmy jednością w Chrystusie. A Chrystus nie może być rozdwojony. Jesteśmy jednością. Oczywiście różne rzeczy mogą się pojawiać, ale dzisiaj o tym mówimy. Nawet jeśli się pojawiają, niech słońce nie zachodzi nad takimi nieporozumieniami. Bóg dał nam nowy umysł, abyśmy myśleli tym umysłem już racjonalnie po Bożemu. A po Bożemu wiecie, jak się myśli? Miłością. Świat myśli w sposób zupełnie odwrotny. Po Bożemu myśli się miłością. A prawda jest taka, że jeśli nie odpuścisz, i tobie nie będzie odpuszczone. I to wie każdy człowiek. Bo większość ludzi zna modlitwę pańską. A tam jest, jak jest powiedziane, odpuść. No znamy modlitwę pańską? No proszę głośno. Jako i my odpuszczamy. A świat, wiecie, jak to robi? Mówi, Ja się na ciebie nie gniewam, ale nigdy ci tego nie zapomnę. To jest przebaczenie. Świeckie. Ale my tego nie jesteśmy nauczeni. W każdym razie nie powinniśmy być. Bo mamy przykład Pana Jezusa Chrystusa, który dał najlepsze świadectwo przebaczenia. I ci, którzy już przybijali Go do krzyża, również jest im przebaczone, bo powiedział: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. On oddał swoje życie za nas i dał przykład, jak mamy się miłować, jak mamy się kochać, jak mamy sobie nawzajem odpuszczać. Usuńmy to wszystko z naszego życia. To, o czym dzisiaj powiedzieliśmy. Wprowadźmy to w czyn. Niech nie ma władzy to nad nami, bo jesteśmy nowymi stworzeniami. A przebaczenie jest najlepszym świadectwem tego, czy jesteś Bożym dzieckiem, czy masz gorycz w sercu i toczy cię nienawiść, gniew, złość, kłamstwo, ale to nie jest z Boga. To jest z Jego przeciwnika. Pan Jezus w Ewangelii powiedział tak: wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Pokutujcie. Kochani, kończąc już, chciałem powiedzieć na koniec takie słowa. Jeśli coś z tego, co zostało powiedziane dzisiaj, dotknęło twoich myśli albo twojego serca, jeśli z czymś z tych rzeczy jesteś winien przed Bogiem, to nie odchodź dzisiaj z nierozwiązanym problemem. Pokutuj i opamiętaj się. Zewleć z siebie starego człowieka, a przyodziej szaty nowego człowieka. Bo tym samym przyodziejesz nowe serce i nowe życie w Jezusie Chrystusie. Nie pielęgnujmy, ale rozprawmy się z tym od razu. Jestem Bogu wdzięczny za to słowo, że położył mi dzisiaj na sercu i niech Pan nam w tym dopomoże, abyśmy wprowadzili je w czyn każdego dnia, bo ono dotyczy naszej codzienności. Niech imię naszego Pana będzie błogosławione. Amen.